Dzień dobry, chciałem Państwa powitać na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przeczytam porządek dzisiejszej komisji. Pierwszy punkt kopalnia kultury, funkcjonowanie i finansowanie. Drugi punkt przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych. Punkt trzeci opiniowanie materiałów sesyjnych i cztery sprawy różne. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku? Nie ma. Przejdziemy do punktu pierwszego. Kopalnia kultury. Funkcjonowanie i finansowanie. Materiał żeśmy otrzymali. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja bym może zaproponował taką formę, żebyśmy mieli jakby pełną sytuację z punktu widzenia, jak ten obiekt wygląda. Czy Państwo zgodzilibyście się z tym, że poprosilibyśmy Pana kierownika, żeby nas oprowadził, mówiąc, jakie są przeznaczenia, ewentualnie sal. Później wrócimy sobie tutaj do sali posiedzenia i rozpoczniemy dyskusję, a będziemy już wiedzieć, jak ten obiekt w całości wygląda. Dobry pomysł. No to proszę, Panie kierowniku, prowadzić.
To może zanim wstaniemy, ja powiem, gdzie się znajdujemy. My jesteśmy w piwnicy, to są sale prób. To jest jedna z trzech mniejszych sal prób. One są wygłuszone, jak słychać, nie ma tu żadnych pogłosów, więc tutaj cała kapela z perkusją może grać. Wyposażone jest w ogrzewanie, wentylację. W przyszłości, jak będziemy mieć pieniążki, to jeszcze monitory podglądowe i nagłośnienie inspicjenta. To nie było w pierwszej fazie projektu robione, ponieważ w pierwszej fazie kosztorysowej ten obiekt miał kosztować z wyposażeniem 11 czy 12 milionów. Wiemy, że około 5 milionów kosztował, więc dodatkowe wyposażenie po obcięciach powinno kosztować 3,5 miliona, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy mieli tutaj wszystko. Wiem, że tych pieniędzy nie dostaniemy, tych 3,5 miliona. Na razie dostaliśmy pół miliona i coś tam dokupimy nagłośnienie i sprzęt kinowy. Będzie brakowało na pewno jeszcze pieniędzy na oświetlenie sceniczne, żeby robić tak zwane rajderowe koncerty, czyli zespoły z najwyższych półek. To, co Państwo widzieli na otwarciu kopalni kultury, to cały sprzęt został wynajęty, częściowo został wynajęty z firmy nagłośnieniowo-oświetleniowej, a częściowo to była prezentacja sprzętu docelowego. Ten akurat nagłośnieniowy sprzęt, który przyjechał z Warszawy, warty około ćwierć miliona złotych, to jest to nagłośnienie z projektu i panowie przyjechali do nas, żeby zaprezentować, jak w tej sali na pełnym koncercie będzie to wyglądało. Tak samo system kinowy, został przywieziony profesjonalny projektor kinowy, który używa się w każdym multikinie, w każdym większym takim. My takiego dużego nie potrzebujemy, więc już teraz, jutro się spotykam z nową firmą, która mi zaproponowała projektor tańszy około 100 tysięcy złotych. Prawdopodobnie, jeżeli jutro okaże się, że to jest wystarczające, to będziemy w tym kierunku celować, tak? Ale to jest na razie kino i nagłośnienie, jeszcze brakuje nam oświetlenia. Wracając do tematu, tu są trzy sale prób, które będą wynajmowane. Wynajem będzie dwuetapowy. W dwóch sposobach. Jeden sposób to będzie sala wyposażona w instrumenty i wtedy będzie większy wynajem, co większa cena za wynajem, lub sala taka pusta, że można przywieźć własne instrumenty i ćwiczyć. Będzie wynajmowane na godziny. Cały tydzień możemy tutaj dawać od 16 na przykład.
Te sale są trzy, tak?
Te sale są trzy i zaraz przejdziemy szybkim krokiem do sali największej, która jest salą do prób, ale też może mieć funkcję studia nagrań wraz z reżyserką i magazynem. To studio nagrań lub sala prób lub nagrywanie koncertu, który dzieje się na żywo na scenie, bo jest połączenie scena, reżyserka, tak aby nagrywać to, co się dzieje na scenie, nagrywać dźwięk na dole, Przy okazji jeszcze wideo można nagrywać i robić tutaj albo koncerty streamingowe, czyli rozpowszechniać je na YouTubie albo na innych portalach społecznościowych, albo nagrywać profesjonalne DVD dla zespołów. No ale to niestety to już jest zewnętrzna usługa, to dodatkowe firmy muszą przyjechać i robić. Ale jest to tak wyposażone, żeby nie ciągnąć dodatkowych kabli. Także zapraszam serdecznie. Przejdziemy najpierw dołem. Mam nadzieję, że wycieczka się odbyła, nie była zbyt długa, nie była zbyt krótka.
Dziękujemy panu kierownikowi za oprowadzenie nas po Kopalni Kultury. Zobaczyliśmy wszystkie pomieszczenia, z których będzie można korzystać. Ja bym zaproponował taką formę, bo dostaliśmy informację z... Nie wiem, przez kogo jest podpisana, czy przez pana kierownika, czy przez panią dyrektor. Dostaliśmy informację o działalności, funkcjonowaniu oraz finansowaniu Kopalni Kultury. Ja bym zaproponował taką formę dyskusji, bardziej może do pytań, żeby wyjaśnić pewne wątpliwości ze strony państwa radnych. Prosiłbym o zadawanie pytań do tego materiału, który został przygotowany. Tam dyskusja już była w trakcie oglądania, ale teraz byśmy to już bardziej tak merytorycznie dopytali, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i finansowanie. Kto z państwa pierwszy rozpocznie ewentualnie jakieś pytania?
Mogę zadać pytanie. Proszę powiedzieć, bo pan jest specjalistą w tej dziedzinie, jakie jest zapotrzebowanie na wynajęcie tych sal typu nie wiem, na próby, na te, które pan nam przeprowadził. Już nie mówię o dzieci, tylko chodzi o zespoły.
O zespoły?
Tak.
W mieście mamy kilkanaście zespołów muzycznych. Młodego pokolenia i starszego pokolenia. Powstaje jeden problem. Każdy by chciał mieć to na wyłączność. Taką salę. Tak samo jak w Mosirze można dać jedną salę prób i mają klucze, swoje instrumenty. Tu niestety takiej możliwości nie ma. Chcę wprowadzić taki system właśnie na te godziny. Tak? Jest to profesjonalnie zrobione sala prób, więc tutaj bardzo dobrze się gra. Koszt za godzinę będzie się wahał między 15 a 25 zł za wynajem. I to jest cena rynkowa, wzięta z Sosnowca, z Katowic. Na przykład dla porównania firma Rataplan w Katowicach to jest 25 zł z wyposażeniem. Tam jest podstawowe perkusja, wzmacniacze. I ciężko znaleźć miejsce na próbę. Tam są dwie sale prób takiej wielkości. Także zapotrzebowanie jest bardzo duże.
Pan Marian Kita. Proszę.
Pierwsza rzecz to jest taka, że dla mnie skandalem jest, że schodząc po schodach tutaj nie ma żadnych poręczy. To jest w ogóle niedopuszczalne według mnie. I te poręcze powinny się wcześniej czy później pojawić. Dobrze było, żeby się wcześniej pojawiły, nim ktoś wyląduje na nosie, lecąc z góry. Różnie to może być.
Ma pan rację.
Tutaj ludzie przychodzą i tutaj tych schodów jest dookoła dość dużo, natomiast poręczy praktycznie plus minus zero. Tam gdzieś jest pojedyncze poręcze, ale to jest nieprawdopodobne.
Panie Marianie, to już tłumaczę, tak projektant zaprojektował. To nie są nasze przeróbki, tylko my taki obiekt przejęliśmy. Jeżeli takie uwagi pan zgłasza, to jak najbardziej my to uwzględnimy i zaraz to naprawimy.
Powiem inaczej. No, trudno mi tutaj dyskutować z projektantem, jeżeli ktoś nie projektuje przy schodach poręczy, to znaczy się, że to no, niedomówienie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to pan powiedział na początku, tu 5 milionów, tu 3,5 miliona, tu od 100 tysięcy mniej i tak dalej. Ja chciałem zapytać pana, ile nas to cudzamen kosztowało, ile mogło nas kosztować, ile jeszcze nam potrzeba, żebyśmy włożyli w ten obiekt i jaki będzie koszt obciążeniowy miasta poprzez ten budynek.
No to cały ten program finansowy tutaj za chwilę przedstawimy. Remont tego budynku to jest chyba parę złotych więcej niż 5 milionów. Nie wiem, czy to jest 5 milionów 50. czy 5 100 000. To jest remont całego obiektu, wliczone z kosztem projektu, tak, i wszystkich pozwoleń. Obiekt został odebrany, teraz trwają jeszcze tylko poprawki, ale nie związane z kosztami. Jeżeli chodzi, ile mógł kosztować, no tutaj chyba górnej granicy nie ma, bo podobny obiekt w Muzie kosztował 28 milionów i nie wiadomo, nie wiem, ja tam nie byłem, więc nie wiem, co tam jest wsadzone. Ten obiekt, remont kosztował 5 milionów. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tak jak mówię, projektor kinowy to jest w granicach 200 000 do 400 000 zł. Nagłośnienie, żeby pokryło każde siedzenie, to jest w granicach 250 000, łącznie z oświetleniem surround, czyli nagłośnienie kinowe. Nie mamy jeszcze zapewnionych pieniędzy na oświetlenie. I tutaj, panie Marianie, oświetlenie może być za 10 000, za 50 000, za 500 000. Wszystko w zależności, kogo będziemy tutaj zapraszać, jakich artystów. I nie mówię tylko o koncertowych, ale też teatralnych. W projekcie było za 800 000 oświetlenie, było bardzo dobre i spełniało wszystkie kryteria, czy na teatr, czy na koncert. Także tutaj można takie pieniądze jeszcze wsadzić, plus jeszcze do tego wyposażenie studia nagrań. To kwestia, czy ktoś się znajdzie pod wynajem całego studia nagrań i wsadzi tam swój sprzęt, czy my zainwestujemy, zatrudnimy człowieka i będziemy świadczyć usługi studyjne, gdzie tutaj już kosztuje między w granicach 80-100 zł za godzinę taka usługa. To jest cena rynkowa za godzinę wynajmu. Także odpowiadając konkretnie na pytanie, możemy tu wsadzić jeszcze dużo pieniędzy. Mniej więcej brakuje około miliona jeszcze. Miliona, może półtora, na doposażenie tego. To i tak jest poniżej, bo w projekcie zakładano 3,5 miliona na wyposażenie jeszcze.
Pan
i tutaj, przepraszam, powiem, jeżeli chodzi o... To jest tylko sprzęt. Okablowanie zostało do tego sprzętu już przygotowane, bo nie kosztowało zbyt dużo, a żeby nie rozwalać w przyszłości ścian, sufitów, podłóg zostało zabezpieczone, bo są różne techniki, są cyfrowe, analogowe. Jest to przygotowane pod każdy system.
Cena rynkowa, tam cena rynkowa. Proszę mi powiedzieć, ile będzie nas co miesiąc kosztowała ten obiekt i ile uzyskamy z tych wszystkich wynajmów tego domu.
To może pani Ola tutaj księgowością się zajmuje.
W związku z tym, że będzie to pierwszy rok funkcjonowania tego obiektu, przyjęliśmy pewne założenia zawarte zarówno na naszej wiedzy, jak i założeń z projektu. Koszty założone na 2017 to jest 600 000, z czego 160 000 to jest na media i ochronę. 240 000 to są wynagrodzenia 5 osób zatrudnionych w kopalni stricte do działań merytorycznych i na same działania merytoryczne 136 000 plus koszty bieżące, typu usługi konserwacyjne, udety, usługi pocztowe, telekomunikacyjne to jest 66 000. Koszt jakby zostanie zweryfikowany, powiedzmy, gdzieś po pół roku funkcjonowania, gdzie już będziemy wiedzieli, jak działamy na podstawie konkretnych kwot. Co do pytania o przychody z wynajmu, mamy założone 35 000. Te 35 000 zawiera przychody od pani Ani Polniaszek z tytułu wynajmu pomieszczeń. Dodatkowo mamy przewidziane 33 000 ze sprzedaży biletów i budżetu, które się będą...
To mówi pani w tej chwili rocznie, tak?
Tak, mówię o kwotach rocznych.
Czyli podsumowując to, co pani powiedziała, potrzeba nam dokładać rocznie około 500 000, tak?
Tak.
500 000 będzie kosztowało ten, czyli 40 000 40 tysięcy miesięcznie, tak? Dobrze mówisz? 40-45 tysięcy miesięcznie. To jest za cały obiekt, który ma powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Jest to obiekt kulturalny, gdzie wymaga tutaj praktycznie 6, czasami 7 dni w tygodniu obecności.
Proszę, proszę pan Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, ja mam tu pytanie do pana kierownika. Pan przed tym naszym przejściem i pokazaniem całego obiektu mówił pan, że mamy te sale, które wynajmują zespoły. Jest tu kilka sal. Pan mówił, że te zespoły mogą w godzinach 16-22, czy zainteresowanie jest o wiele większe, żeby jeszcze w godzinach późniejszych, czy ta godzina 22 jest godziną taką graniczną, której już zespoły nie wynajmują, czy to jest spowodowane innymi
mogą wynajmować, ale wtedy to podroży koszt obsługi.
No to jest związane z...
Bo mamy tylko 5 etatów. Mhm. Cztery etaty jest to, czyli moja posada, dwóch merytorycznych, którzy też zajmują się administracją i przygotowaniem umów konkretnych. Plus do tego jedna osoba od obsługi technicznej wszystkich urządzeń elektrycznych, UDT, czyli wszystkich dźwigów, teleskopów, czyli cała ta scena. Do tego sieć internetowa, klimatyzacja, ogrzewanie, woda. No, człowiek ma dużo roboty, jest jeden. Większość jest w pełni zautomatyzowane, ale no, trzeba takiego człowieka non stop trzeba coś przynieść, podać, podłączyć. Tu jest mnóstwo sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, system kinowy. Także te 5 osób to jest. No już wiemy, że to jest niewystarczalne, jeżeli będzie tam na taką imprezę masową, jak mieliśmy przy otwarciu Kopalni Kultury, czy choćby wczoraj na Kawalcu, bo musi być, żeby było profesjonalnie, musi być szatniarka, musi być bileter, ktoś w recepcji, akustyk, oświetleniowiec, sprzątaczka, obsługa techniczna. No to bym się zatrzymał.
A proszę powiedzieć, czy wszystkie właśnie te sale, które mamy, te 3 takie do wynajęcia do zespołów i jeszcze inne sale, czy one już są w pełni obłożone, czy jeszcze są jakieś wolne godziny, że inne
są
firmy
godziny,
mogą...
Za chwilę będziemy ogłaszać. Tak. Tworzymy katalog, żeby to też było w wersji cyfrowej, bardzo ładnie, nie tylko treści. Ale chcemy, żeby to ładnie. Czekamy na logo. Logo się już finalizuje. Robić sam grafik.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Dariusz Pietrzykowski.
Panie kierowniku, a ile kosztuje wypożyczenie takich świateł na taką jedną imprezę?
W zależności od zespołu. Na przykład wczorajszy Jacek Kawalec nie wymagał specjalnego rajdera oświetleniowego, więc zrobiliśmy to własnym sumptem, gdzie mieliśmy 4 reflektory profilowe i około 12 LED-owych takich oświetlaczy, które robią tylko tło. Jak Państwo wiecie, w moim zespole no, rider jest wyśrubowany i oświetlenie na jedną imprezę kosztuje w granicach 6 tysięcy netto za wypożyczenie.
Już. Proszę Pani Patrycja Juszczyk.
Tak, panie kierowniku, w zestawieniu złożonych przez gminę Czeladź wniosków o dofinansowanie zadań w latach 2016-2017 mamy 2 projekty Kopalni Kultury. Kultura z Kopalni Marszem Wychodzi i Kopalnia Kultury Kreatorem Innowacji Społecznych w Czeladzi. Moje pytanie jest takie, bo tutaj nie ma konkretnej daty złożenia wniosku. Widzimy, że projekt jest w trakcie oceny. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, kiedy takie projekty zostały złożone i kiedy możemy spodziewać się rozwiązania tej sprawy, w sensie wyników po prostu związanych z dofinansowaniem?
Jeżeli chodzi o projekt, został złożony w terminu do końca listopada. Wyniki spodziewane są do końca marca. Mamy przeciek, że mogą być w lutym, ale nie muszą. To są 2 projekty, które złożyliśmy w zeszłym roku, jak jeszcze nie mieliśmy, że tak powiem, tutaj Kopalni Kultury w swoich zasobach Biblioteki Miejskiej. Ale wiemy, że będziemy chcieli to zrobić. Jeżeli nie będzie, nie zdobędziemy tych pieniędzy, no to nie zrobimy na taką skalę, dlatego że poziom finansowania tam jest chyba 80%. Jeżeli dostaniemy dofinansowanie 80%, będziemy o 80% więcej rzeczy robić. Są ciekawe rzeczy.
Czego te rzeczy będą dotyczyły?
Teatru, muzyki, hip-hopu, telewizji, robienia teledysków przez mieszkańców, wychodzenia do mieszkańców w konkretne dzielnice, robienie im teatrów osiedlowych. Plus do tego drugi projekt Orkiestra Dęta, czyli stworzenie nowej, młodzieżowej orkiestry dętej.
Czy rozumiem, że innowacje społeczne dotyczą po prostu partycypacji mieszkańców w życiu kulturalnym miasta,
generalnie właśnie na przykładzie kopalni? Generalnie Kopalnia Kultury jest otwarta na inicjatywy społeczne. Bardzo świetnie mi się współpracuje z wszystkimi stowarzyszeniami, które dotychczas przyszły i chcą organizować razem z Kopalnią Kultury wszelkie inicjatywy. Najbliższa inicjatywa to jest z MZS-em konkurs recytatorski. Potem jest chyba też konkurs diecezjalny od Bogu Rodzicy.
To jest recytatorski.
Też recytatorski. Oprócz tego współpracujemy z przedszkolami, szkołami, stowarzyszenia wszelakie, nawet spoza Czeladzi.
No to jeszcze mam takie pytanie. Jakie to są stowarzyszenia, to znaczy z jakimi partnerami zewnętrznymi Kopalnia Kultury ma zamiar współpracować, bądź też współpracuje, w jakiej perspektywie czasowej na tą chwilę?
Więc tak, większość czeka na wyniki grantów, więc były tylko wstępne rozmowy, czy możemy coś takiego zrobić, a są to Aktywny Rodzic, Stowarzyszenie Moc Wsparcia, tak? Stowarzyszenie Twórczych Umysłów, Stowarzyszenie Warsztat Wiedzy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z Sosnowca, grupa Odeon, już nie pamiętam.
Osoby niepełnosprawne, Familia.
Familia. To są te, które pamiętam na chwilę, musiałbym zajrzeć.
Ale czekają na granty.
Czekają na granty, tak. Czekają na granty. Jeżeli będą te granty, to będziemy to robić w takiej czy mniejszej, większej. Wszystko zależy od tego, jaki grant będzie, tak?
No niezależnie od grantów też będziemy współpracowali z nimi, tylko że rzeczywiście jakby skala imprez, które by się mogły wspólnie odbyć, będzie inna.
Także my dajemy swoją obsługę, robimy wszystkie imprezy jako współorganizator. Nie chcemy tutaj prowadzić polityki, nie chcemy wynajmować to pod zgromadzenia wyborcze, ani żadne inne, więc tutaj stawiamy na współorganizację imprez kulturalnych.
Tak, dziękuję. Kto jeszcze z Państwa? Ja spytam. Miałem spytać, bo nie mieliśmy w materiale, ale już te słowa padły, natomiast chcę dopytać. Te 5 osób, które mamy zatrudnionych, to wszyscy są na pełnym etacie, tak? Te 5 osób. Mówił Pan, Panie Kierowniku, o tych brakach, szczególnie na dużych imprezach. Czy tutaj można sobie na przykład jakoś pomóc w sensie takim, że nie wiem, podpisywać umowy z kimś, kto korzysta jakby w ten sposób, żeby pomagał w organizacji imprezy albo zatrudnić na umowę zlecenie, jak
w ramach,
to
w ramach współpracy z najbliższą osobą, że tak powiem, tutaj w kopalni, czyli Anią Polniaszek. Jeżeli organizujemy coś, to Ania Polniaszek również przyjmuje pewne obowiązki. Jej ekipa, jej pracownicy, także tutaj współpraca jest jak najbardziej. Druga sprawa to są wolontariusze. Wolontariusze, ostatnio mieliśmy na otwarciu chyba 3 osoby, które zostały
Na
sobie.
No i jest też umowa z wolontariuszami.
Będziemy mieć stałą
umowę
wolontaryjną. Oprócz tego staramy się o stażystów. W stronach Narodowego Centrum Kultury jest, zresztą na Facebooku to pokazywałem, jest możliwość odbycia stażu w Kopalni Kultury w ilości 360 godzin.
Taki wniosek złożyliśmy i
to można się zgłaszać. Można się zgłaszać.
I tutaj. Wiem, że z Sosnowca będziemy mieli jedną osobę już tutaj do pracy w Kopalni Kultury jako stażysta. Zobaczymy, jak się spisze, bo to na pewno to będzie tak pod ścisłym nadzorem. I druga osoba być może, ale z Będzina, no jeszcze nie mamy potwierdzonego tego.
Także ilość pracowników którzy są, działają na co dzień, a na imprezy będziemy i zlecać. Tak, zleciliśmy opiekę nad dziećmi podczas wczorajszego koncertu osobom, które chciały zostawić swoje dziecko pod opiekę profesjonalistów, a sami iść na koncert, bo jest taka możliwość zostawienia dziecka od 3 do 10 lat pod opieką na takie warsztaty. Za każdym razem będziemy robić jakieś warsztaty, tutaj też ze stowarzyszeniem Moc Wsparcia zadeklarowali się, że taką pomoc. Przypomniało mi się, że Fundacja Kulturalna.
Kulturalni, tak. To są ci, którzy teraz organizowali nabór do grupy teatralnej dla dzieci.
Warsztaty teatralne.
Warsztaty teatralne, tak. I organizują dla nas też projekt Senior dla Jura, który też skończy się za pół roku wystawieniem jakiejś formy teatralnej sztuki, ta, która będzie przygotowana. No, to jest aktor z Teatru Dzieci Zagłębia, pan Adam Kwapisz prowadzi to, także profesjonalista tutaj nie mamy zastrzeżeń.
Dobrze, dziękuję za tą odpowiedź. Teraz mam takie pytanie, żeby nam pan przybliżył. Ja wczytując się w materiał, mniej więcej orientuję się, ale chciałbym mieć tą pewność. Mamy wymienione zajęcia i też sposób jakby finansowania. Część zajęć jest bezpłatnych, część zajęć jest płatnych. Zarówno zajęć, jak i powiedzmy imprez, które będą się tutaj odbywać. I tu chciałbym o takie wyjaśnienia, dlaczego te są płatne, dlaczego te są bezpłatne, dlaczego te imprezy na przykład też są bezpłatne, które będą się odbywać, a część są płatne, czyli biletowane. Jak to, jaki jest klucz do tego, że jedne są bezpłatne, a drugie płatne? I zajęcia, i imprezy,
no to które już będą się... Ze względu na to, że zatrudniając kadrę, proponując kadrę do zatrudnienia, myślałem o profesjonalistach, którzy nie tylko są w jednej dziedzinie dobrze, ale mogą też inne robić. Więc ja jestem muzykiem i kierownikiem, więc mogę robić zajęcia muzyczne z zespołami. Czyli pokazywać błędy i tak dalej, i tak dalej. To będzie wprowadzone w przyszłości młode kapele, które będą chciały wyjść na rynek. Agata Krajewska, która jest specjalistą od spraw marketingu, jest magistrem dyrygentury chóralnej, która będzie prowadziła zajęcia chóru. Tak samo Konrad Bilski, który jest konferencjerem i rzecznikiem prasowym i prowadzi zajęcia z chóru. Także ta dwójka będą prowadzić zajęcia w formie bezpłatnej w ramach swojego etatu. Za każde inne płatne my musimy zatrudnić dodatkową osobę. Więc te rzeczy, które możemy zrobić sami w ramach tych 5 etatów, tak naprawdę 3, bo techniczny nie robi zajęć i sprzątaczka też, chociaż ma jakieś ukryte zdolności dekoracyjne, się okazało wczoraj, a technicznie robótek ręcznych, ale to nie ten, ale to są ich hobby. Wykształceni ludzie, czyli Agata przede wszystkim, która jest po dyrygenturze chóralnej i zdobywała przeróżne nagrody, jest też pianistką, na otwarciu grała, a w poniedziałek już jest pierwsze spotkanie z UTW i nie tylko UTW, seniorów na chór. Będą takie grupy, jak było napisane, też z dziećmi. Także te godziny będą naprawdę wypełnione.
Czyli to będą bezpłatne zajęcia.
To będą bezpłatne.
Pozostałe są płatne.
Muzykoterapia i każde inne, jasne, to musimy specjalistę zatrudnić. Wracając do tego, które imprezy biletowane, które nie. Jeżeli chodzi o imprezy biletowane, no to jest sprawa jasna. My zamawiamy artystę, no i to musi nam się zwrócić, albo dopłacamy, w zależności od tego, jaki jest dzień, jaki jest artysta. Czasami bilans jest dodatni, czasami jest bilans ujemny. Wszystko zależy od tego, to jest show business. Tego nie można inaczej określić. Jeżeli chodzi o bezpłatne imprezy, tak, teraz mamy w sobotę księżniczkę na Zianku Grochu. To jest finansowane przez Urząd Miasta, przez środki alkoholowe. Jest to rozpisane na 9 spektakli i te imprezy, no nie do końca okazuje się, że będą bezpłatne. Bezpłatne bezpłatne byłyby, gdyby rodzice uczciwie do tego podchodzili. Zdecydowaliśmy, że jednak wprowadzimy małą opłatę 5 zł za osobę dorosłą i 2 zł za dziecko, ponieważ rodzice sobie biorą bilety, a potem na nie nie przychodzą. Więc chcemy się uszczec. To za darmo, jak ktoś dostanie, to rzuci w kąt, albo pójdę, albo nie pójdę. Także chcemy wprowadzić tą minimalną opłatę za zwrot biletu tak naprawdę, bo drukarka, która drukuje bilety, czy internet, który kosztuje do sprawdzania biletów, no to wszystko kosztuje. Więc chcemy wprowadzić, tutaj jest taka decyzja w porozumieniu też z panem burmistrzem, z panią dyrektor, że wprowadzamy takie rzeczy, chociaż cała impreza jest bezpłatna. Tak, bo jest finansowana z Urzędu Miasta. Tu sprawdzaliśmy z panią naczelnik, nie ma przeciwwskazań, żeby pobierać tą minimalną opłatę. Są też teatrzyki organizowane tematycznie do szkół i przedszkoli, gdzie teatr z nami współpracuje i wtedy sprzedawane są bilety, ale nie przez nas, tylko przez teatr.
Jasne. Teraz pytanie dotyczy jakby spraw formalno-finansowych. Jak pracuję w Radzie przez tyle lat, to instytucje miejskie, tak jak na przykład MOSiR, bo to też żeśmy analizowali, wynajmuje pomieszczenia i jak pamiętam dyskusje i finansowanie tego wynajmu, to ten wynajem mógł być tylko i wyłącznie w takiej kwocie, żeby nie dopłacać do tych pomieszczeń, w sensie takim, że chodzi mi o utrzymanie. Jak tutaj udało się to formalnie załatwić, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy w stanie zrobić tak, że na imprezach możemy zarabiać albo na wynajmie pomieszczeń.
No działamy normalnie jako jest to instytucja kultury odrębna, nie jest jednostka.
Posiadamy osobowość prawną i to jest ta różnica, która...
Osobowość jako biblioteka.
Jako instytucja kultury. I mamy osobowość prawną, w związku z tym jak gdyby mamy większe możliwości działania w obszarze właśnie tych spraw finansowych. Mamy w statucie również wprowadzoną możliwość działalności gospodarczej. I to też pozwala nam na...
A MOSiR nie posiada takiej...
Nie ma takich możliwości, żeby jednostki samorządowe mogły prowadzić formę taką...
I stąd się wzięło, że jest to pod biblioteką, że jest tu możliwość...
A nie gdzie indziej, bo daje jakby...
Rozumiem.
Albo samodzielnie mogliby, albo chcąc prowadzić działalność pod instytucję kultury.
To jest ta sama też zależność, że tutaj nie są pieniądze z projektu unijnego, na którym nie można zarabiać, tylko właśnie do kwoty utrzymania. Tak?
A czy myśmy dostali jakieś dofinansowanie do tej inwestycji i z jakich
środków? Z tego co ja pamiętam...
Z wojewódzkiego funduszu. Ale to nie obliguje, znaczy nie mamy w tej związku z tym żadnej trwałości projektu, nie jesteśmy zobligowani.
Czyli możemy tutaj ewentualnie jakieś tam zmiany, które nam są potrzebne, możemy nanosić. No i myślę, że ostatnie pytanie, bardziej osobiste, czy zespół FIL będzie tutaj miał próby w naszych studiach nagrań, czy będzie próbował i czy ewentualnie można, jakby tak było, przyjść taką próbę zobaczyć.
To znaczy tak, są rozmowy z Telewizją Polską, żeby pewien program, który promuje zespół, promował też kopalnię kultury. Nie wiem, czy to się uda, ale pracuję nad tym jako kierownik i członek zespołu FIL. Na pewno będę cały czas mówił o kopalni kultury. Zresztą takie były założenia od początku, że będę to rozsławiał wszędzie. Także tutaj nie ma, dlatego też zespół FIL wystąpił, żeby zareklamować tą nową działalność tutaj. Chłopaki zachowali się bardzo fajnie i bardzo im to jestem wdzięczny, bo wracaliśmy z Koszalina i w ogóle było ciężko.
Ale gdyby była taka próba, to ja bym poprosił o informację. Myślę, że będą też chętni, żeby zobaczyć. Proszę
pani. Do tego, co powiedziała pani dyrektor, że do statutu została wpisana działalność gospodarcza. Jakie są ograniczenia tej działalności gospodarczej? Bo jak rozumiem, na pewno jakieś są, jest to instytucja kultury. No i właśnie, jakie są te ograniczenia?
Nie mam przy sobie statutu, ale rzeczywiście są ograniczenia dotyczące prowadzenia, na co, jaka działalność gospodarcza, jakiego rodzaju może być. Między innymi
mamy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami w statucie, czyli tam jest wynajem, sprzedaż biletu, sprzedaż
organizowanie imprez kulturalnych.
Edukacyjnych. Także według zakresu wpisanego w statucie możemy prowadzić działalność gospodarczą.
Nie każdego rodzaju, ale tą działalność gospodarczą.
Tak, właśnie pytam też o rodzaj, o charakter.
Nie wszystkie. Wyszczególnione w statucie. No nie mam tego statutu przed sobą, na pewno o charakterze.
Jeżeli w statucie będą osoby ekonomiczno-hotelarskie, to można takie rzeczy robić, bo znam jednostkę, która takie rzeczy robi. Polecam Szczecinek, tam jest samorządowa agencja promocji i reklamy. Finansowane z dwóch źródeł, z powiatu i z miasta, bo Szczecinek jest na prawach powiatu. I to jest też biblioteka, kino, dom kultury, a oprócz tego przejęli budynek, pozyskali pieniądze z Unii Europejskiej, wybudowali za 11 milionów piękną salę konferencyjną. Na poddaszu zrobiono 5 apartamentów, a na parterze zrobiono piękną restaurację i piano bar, tak zwane. To jest miejskie. 100%.
Ja nie chcę się sprzeczać, ale tutaj, powiem szczerze, że mam pewne wątpliwości, aby faktycznie było tak, że biblioteka na przykład wpisze sobie, nie wiem, sprzedaż owoców i warzyw.
Nie, z całą pewnością będziemy tutaj mieli nadzór wojewody, który wstrzyma nam taką uchwałę, bo jednak będzie się chciał ograniczyć do tych zasadniczych celów, o których mówi ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ale tak jak mówię,
działalność... Na pewno nie będzie tu fabryki gwoździ, to z całą pewnością nie będzie nic.
Ale działalność gospodarcza na zasadzie gastronomii myślę, że będzie, jeżeli będziemy chcieli zrobić tutaj ogródek.
Ale to nie wiem, czy będzie u nas w statucie, nie przedstawiliśmy tego jeszcze, bo być może, że to będzie na zasadach jakiegoś wynajmu terenu przy kopalni. Zastanawiamy się, ale to jeszcze nie jest.
No, sprzedawać bilety możemy, inne rzeczy też możemy.
Biblioteka prowadzi na zasadach przewidzianych w przepisach jako dodatkową działalność w zakresie sprzedaży towarów, książki, widokówki i tym podobne, organizacja imprez, usługi wydawnicze, usługi kserograficzne i zgodnie z ustawą o bibliotekach prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wynajem. I to jest ten zakres, na który zezwala nam...
A sprzedaż biletów, w którym z tych punktów się mieści?
Tak, organizacja imprez.
Tak. Dziękuję pan Marcin Kadecki.
Ja mam pytanie w związku do pana, do pani...
Oli.
Do pani księgowej, tak? Ja mam pytanie odnośnie w związku z prowadzoną działalnością. Proszę powiedzieć, jaką państwo przyjęli formę rozliczenia. Czy państwo będziecie się rozliczali na zasadach ogólnych, czy na ryczałcie? Jak to proszę powiedzieć?
W związku z ograniczonymi środkami zgłosiliśmy się do opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli rozliczamy się z podatku VAT. W związku z tym, że działalność i zwolniona i opodatkowana będzie, to nie w pełni zwrot, tylko na podstawie proporcji procentu.
Dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytania?
Proszę pani. Przyjrzyjcie państwo bale karnawałowe, dyskoteki dla młodzieży. W tych obiektach.
Bal karnawałowy, tak, z dyskotekami.
Na razie na tym razie. Znaczy się nie zastanawiałam.
Tu byłbym ostrożny.
Tu kiedyś były dyskoteki.
Tak, ale na razie nie będzie się
obowiązywać.
Nie przy tej młodzieży.
To nie jest lokal, który...
Zobacz, to się rozdzielę.
Ja się obawiam, bo dzieci jeszcze można ogarnąć, ale młodzież...
Czy taki bal dla dzieci?
Mamy ochronę
Taki bal dla dzieci musimy przedyskutować w tym tygodniu jeszcze, jeśli chodzi o małe dzieci, ale zrobiłaby to też Fundacja Kulturalni, która zrobiłaby Noc Piratów.
Zabawę taką
dla dzieciaków rzeczywiście. Natomiast zobaczymy, bo jeszcze nie przegadałam tego z panem kierownikiem. do piątku musimy się zdecydować.
Jest pewna zagwózdka, czy, no bo to jest taki lokal, który no, nie chcielibyśmy, żeby zaraz by został zniszczony, więc
no
trzeba wziąć te,
no, i nie ma miejsca
te za i te przeciw. No. Także no, chcemy uszanować te pieniądze publiczne, które zostały wydane, żeby służyły nam naprawdę na lata, a nie żeby rozwalić to w pierwszym roku. Tak? Bo można zaprosić, robić koncerty tutaj.
Ale dla młodzieży mamy oferty, chociażby teraz taka będzie 23 lutego, tak? Gdzie zaprosiliśmy uczniów z gimnazjów do kabaretu podróżniczego. To będzie spotkanie z podróżnikiem, z projekcją jego zdjęć, z omówieniem tego. No zobaczymy, może w ten sposób będą chcieli do nas przychodzić na różnego rodzaju inne formy takie, zbliżone. Zobaczymy.
A znany to będzie podróżnik? Bo tak jest miejski.
Nie! Mamy tu pewne
cenie tego podróżnika, również nie podróżnik będzie taki, który kilka książek gdzieś tam sam już też opisał i będzie to inny podróżnik.
Dobrze, dziękuję.
A ja chciałem się tylko zapytać.
No proszę, proszę.
Znaczy, jeżeli można na przykład szkoły, gdyby przewidziały sobie na przykład zakończenie roku szkolnego, czyli na miejską inaugurację roku szkolnego.
Tyle szkół mamy, jakby się zmieściło. Dobrze, dziękuję.
Ale Dzień Edukacji dla nauczycieli jak najbardziej.
Może być.
I jesteśmy
no, trzyma się.
Dobrze, przechodzimy, proszę Państwa, do drugiego punktu.
Czyli... Ja tylko proszę. Jedno punkt.
Dobrze.
Pan dyrektor zapytał o zakończeniu czy rozpoczęciu roku szkolnego szkoły. Pani odpowiedziała nie. Dlaczego?
Jeśli chodzi o zakończenie dla uczniów, wszystkich, ale jak wyprowadzimy tutaj... Uczniów wszystkich szkół.
Nie. Pan dyrektor pyta, czy może wejść ze swoim liceum tutaj na rozpoczęcie roku szkolnego, bądź zakończeniowy, znaczy zakończony szkolny. I pani mówi nie.
Znaczy nie przewiduję tego w takiej formie, żeby każda ze szkół mogła w tym momencie uczestniczyć i jak gdyby... Możemy zrobić jedno miejskie zakończenie czy rozpoczęcie roku szkolnego, ale trudno też, żeby dla każdej ze szkół sobie określać, że będzie mogła... No po to są szkoły, żeby to się odbywało na terenie szkół. No tak jest moje zdanie. Natomiast
znaczy się,
owszem, jeśli chodzi o jakieś imprezy, takie
znaczy
ogólne...
Ja powiem inaczej. Jeżeli zrobiliśmy taki obiekt, remontowaliśmy, i dopłacamy w tej chwili w skali rocznej 1 000 000 zł. Po pierwsze 500 000 to jest w formie remontu na 10 lat, drugie 500 000, które będziemy z kasy Rady Miasta tutaj dawać. Po trzecie, zysk tak zwany w cudzysłowie to jest rząd około 30-40 tysięcy, czyli niecałe 10%. I teraz pani mówi, że te dzieci, które my mamy w liceum, o co pan zapytał, pan dyrektor, pani mówi nie, nie ma takiej możliwości, żeby oni się tu weszli na rozpoczęcie roku czy na zakończenie.
Panie radny, ja mówię o takim, że jak najbardziej można takie imprezy organizować, ale jeśli to będzie jakaś impreza miejska, no bo nie bardzo umiem sobie wyobrazić teraz szkoły, których jest troszeczkę w mieście, które będą chciały zrobić sobie inaugurację, to znaczy,
ja
to
myślę,
będzie lepsze.
Panie Marianie, przepraszam, Panie Radny, ja nie umiem się tak zwracać, może tak. O co chodzi? Możemy zrobić taką miejską imprezę i zaprosić delegację z każdej szkoły, tak żeby nam się to wszystko zmieściło.
Ale z reguły
przedstawicieli
jesteś...
i wtedy, tak? Że zrobimy delegację z każdej szkoły, czy to będzie 10-15 no, osób
to...
i zrobimy
tak miejską. Ale to tak z reguły jest, że jakaś inauguracja roku szkolnego odbywa się zawsze w której szkole albo zakończenie. I to nie widzę żadnego problemu. Natomiast tak, żeby któraś ze szkół sobie... No, naturalnie wezmę pod uwagę to, co pan mówi również.
Jeżeli mamy
natomiast
szkołę,
na ten moment powiedziałam nie, dlatego że mam takie miałam stan.
To by się fizycznie po prostu, panie radny, nie zmieściło nawet jedna szkoła, jeżeli jest więcej dzieciaków niż 260 osób.
Ja myślę, że to jest ewentualnie do przemyślenia.
Nie ma możliwości fizycznej konkretnej szkoły wsadzić po prostu w Dom Kultury. Przedstawicieli na miejską? Tak, jak najbardziej.
Z rodzicami byś było trudno.
Z liceum ma mało uczniów. Proszę Państwa, przejdziemy do punktu.
Ale teraz przedszkola już też nie mają
sobie
u nas bal. Także tutaj nie jest to forma eliminowania, broń Boże, tych dzieciaków, czy dostępności do tego, bo chyba przedszkole numer 9 prosiło nas teraz o zrobienie balu i jak największą przyjemnością to robimy nieodpłatnie.
Będzie bal karnawałowy robiony przez przedszkole numer 9 jako współorganizacja. Jest zapytanie też z przedszkola numer 10 o zrobienie święta Wielkiej Nocy, bo ja osobiście mam akurat tam dziecko i wiem, że na Dzień Dziadka czy Dziadki
nie ma
takiej sali nawet gimnastycznej, żeby te wszystkie dzieciaki były. Ja pamiętam, jak z dziećmi szliśmy obok do szkoły do G3, żeby na sali gimnastycznej to zrobić uroczystość. Więc planujemy miejski Dzień Dziadka, gdzie będzie konsolidacja tych wszystkich szkół, przedszkoli. Innej.
Mikołajki, no szereg imprez takich dla dzieci typowych, które są
zwalczone. Dziękuję panie przewodniczący.
Ostatnie.
Będę się odzywał. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Na początku mówił pan, że pan wynajmuje tę salę od 16 do 22. Pan przewodniczący mówi, że tam o godzinę można do przedzenia. A proszę mi powiedzieć, co się dzieje od 8 rano do 16.
No ludzie są przeważnie w pracy i nie chcą wynajmować. Jeżeli ktoś się znajdzie, że...
Co się w ogóle dzieje
pan? A co się w ogóle dzieje? No. Nie, bo pan się pyta, co...
Tak,
od 16. Nie, może od 8.
Od 8 do 16.
Od 8 do 16, od 16 do 22 spokojnie mogą wynajmować zespoły, tylko tak jak mówię, no to jest taka oferta, że raczej nie spotykam się z zespołami, które by o 8 rano się spotykały na próbie, bo raczej wszyscy
ale
pracują.
Na przykład już wiem, że dwa razy w tygodniu od godziny 13 chyba do godziny 14 czy 15 będą się spotykali seniorzy właśnie z Fundacją Kulturalni, bo oni mają teraz czas i chętnie by o tych godzinach przychodzili od 7 do na razie są
o kopalnie kultury. Kopalnia kultury jest otwarta od godziny 8 do 21. I cały czas...
Przynajmniej na razie, bo to wszystko jest takie, że będziemy to modyfikować. Jak się okaże, że te godziny są naprawdę potrzebne, jeszcze inne jest niedostateczna ilość ludzi albo o tej porze, albo o tej, to będziemy się...
Ale proszę powiedzieć, dlaczego od 8 jest otwarta do 21, jak właściwie wszystkie zajęcia się będą odbywać o 16 tutaj?
Dlatego, że tych trzech pracowników, którzy są merytoryczni, pracują nad papierami i innymi rzeczami, których jest naprawdę mnóstwo. Osoby techniczne, czyli sprzątaczka i sprzątają po zajęciach popołudniowych i przygotowują do zajęć
następnego
dnia. Tak samo, tak? Wzywają chyba kogoś. Więc nie ma żadnego problemu. Sprzątaczka ma mnóstwo roboty, to jest jedna osoba na cały obiekt i po wczorajszej imprezie musi posprzątać scenę, widownię, podkurzać wszystkie korytarze, te pomieszczenia tutaj, także
ma co robić.
Tak samo techniczne, trzeba przestawić. Dzisiaj akurat robi nagłośnienie dla UTW, tak, w elektrowni. Także jeżeli chodzi o papiery, a tych papierów jest mnóstwo, no to od 8 do 16 staram się robić, a potem robię zajęcia.
Dziękuję. Życzę owocnego roku.
A ja zapraszam wszystkich na wszystkie imprezy organizowane w Kopalni Kultury.
Myślę, że po tym roku będziemy mieli jakby taką większą jasność, jak kopalnia będzie funkcjonować i jakie będzie finansowanie, jakie będą ewentualnie, wiadomo, że nie liczymy na to, że na kulturze będziemy zarabiać. To nie jest ten kierunek. Natomiast jeżeli jakieś środki będą, no to one są wykorzystywane w ten sposób, żeby była większa oferta niż środki, które są przekazane z gminy. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli przyjęcie do wiadomości sprawozdania z osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych dostaliśmy materiał przez Państwa przygotowany. Ja tylko spytam Państwa radnych, bo to jest dla mnie bardzo jasne, czy ktoś ma pytania do tego punktu? Nie ma. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zgodnie z tymi wyliczeniami i jakby z taką sprawozdawczością co roku, widzę, że gmina prowadzi dobrą politykę kadrową, żebyśmy nie płacili za to, co nie zostało wykonane i wypracowane. Ja osobiście też się źle czuję, bo dostając powiedzmy jakieś środki, które są z wyliczenia średnich, bo później dzieli się to na nauczycieli i tak było, bo były te kwoty zupełnie inne niż teraz. Uważam, że powinniśmy płacić za wykonaną pracę, a nie za średnią. Uważam, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o nauczycieli, no to dla mnie jest jakieś nieporozumienie w sensie płacowym, że są to takie kwoty. Ale tutaj chciałem jeszcze raz podkreślić dobrą politykę kadrową, żebyśmy jako gmina nie musieli dopłacać do średnich. I to tyle na ten temat. Przechodzimy do punktu następnego, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy do zaopiniowania dwie uchwały. Pierwsza uchwała dotyczy projekt numer 16. W sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Mam tylko pytanie do tego punktu takie, czy ta uchwała nam zmienia, bo mieliśmy...
Nie zmienia nam nic. Znowu jest to prawo oświatowe. Musieliśmy...
Inna podstawa prawna musiała być wpisana i dlatego... Tak. Natomiast ta uchwała jest taka, jaka była do tej pory.
Tak, ustalona z dyrektorami szkół, te kryteria były skonfliktowane.
Kto z Państwa ma pytania do tej... Do tego tutaj, Panie Mateuszu, jest opinia komisji dotycząca informacji o wysokości średniej.
Ale nie musimy
tego opiniować, bo to jest tylko przyjęcie do wiadomości.
Pani Katarzyna Gierat to przygotowywała, ale to możemy tylko te projekty skopiować.
Później mamy też, przepraszam, że jakby... Odchodzę od tematu, który mamy. Mamy następną opinię komisji. Kopania kultury, finansowanie i funkcjonowanie.
To też
nie musimy opiniować, bo nie ma uchwały. Natomiast projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią tej uchwały? Proszę, teraz będziemy głosować. 2, 4, 6, 7 za. Nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Ilu członków komisji? 9. W trakcie głosowania 7. Pozytywną opinię. 7. 2, 4, 6, 7. Chyba wyszło. Dobrze. Następny projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Nogajowej w Czeladzi. Mamy uzasadnienie do likwidacji. Jaka jest przyczyna wypowiedzenia umowy? Czy pani dyrektor coś chciała jeszcze?
Nie.
Ja chciałem spytać tylko, jak duży mamy tam zbiór bibliotek?
4000 książek, natomiast są to książki stare, które część była przekazana wtedy, kiedy jeszcze to była zakładowa biblioteka i przekazała bibliotece część zbiorów i to są naprawdę zdezaktualizowane zbiory, jeśli chodzi o jakieś medyczne książki. I część jest naszych książek bibliotecznych, ale są to książki, które kupione były były kupowane w 2002 roku, więc wszystkie pozostałe, które którymi dysponowała ta filia, pochodziły z darów i to też nie są nowe książki.
Jasne.
I wartość tych książek jest znikoma, żadna, i one nie będą potrzebne nawet filiom innym, dlatego że te filie, wszystkie inne filie posiadają te pozycje, które są tam.
Mam pytanie takie, czy szpital określił, na co będzie to pomieszczenie?
Nie określił. Również nie proponował nam innego pomieszczenia, bo byliśmy otwarci na jakby przeniesienie się jeszcze gdzieś indziej. To właściwie wstępnie proponował pomieszczenie to za obecną filią, za obecnym pomieszczeniem, które się znajduje filia, taki pokój konferencyjny i tam się jakieś wystawy. W każdym razie powierzchnia była minimalna, nawet byśmy nie pomieścili części tych naszych zbiorów, to po pierwsze, po drugie było to pomieszczenie otwarte, zupełnie nie dało się tam zrobić jakiejś...
Zamknięty korytarz według mnie na końcu, na wprost.
Tak. I jeszcze w dodatku ze schodami, których tak naprawdę tych częstych osób, którzy korzystają z biblioteki w szpitalu, nie była w stanie pokonać.
Myśmy tam mieli pracownika, tak?
Który... Nie. Pracownik nie.
Kto
to była osoba
książki?
Jednocześnie pracująca jako kierownik filii numer 1. I obsługiwała też tą filię numer 3.
To znaczy ona była krótko otwierana, tak? W
tak, ona była 2 dni w tygodniu w określonych godzinach. Natomiast no, te osoby, które chciały rzeczywiście tam książki wypożyczyć, mało korzystali z tych zbiorów bibliotecznych. Bardziej to polegało na tym, że przynosiliśmy im książki z innych bibliotek.
Aha, no dobrze, rozumiem. Państwo macie pytania do projektu uchwały? To proszę o głosowanie, kto jest za pozytywną opinią. Dziękuję. 7 osób. 0. Dobrze. Dziękuję. Uchwały. Nie mamy innych uchwał. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Przechodzimy do punktu następnego, czyli sprawy różne, ewentualnie pytania do materiału, który będzie na sesji. Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji. Sprawa.
Z obchodem było dużo.
Z obchodem
wyjazdem i w ogóle.